Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura.
No tak, Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura trwają. Trwa również działalność naszego studia festiwalowego umiejscowionego w Pałacu Potockich, a ze mną już Maciej Skrzyczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maćku, zanim przejdziemy do tego, co nas czeka o godzinie 15, a w zasadzie co zaserwujesz krakowskiej, nie tylko krakowskiej publiczności, chciałam cię troszkę podpytać o to, jak się zaczęło. Kiedy pokochałeś w ogóle muzykę i kiedy zdecydowałeś się, że muzykiem zostaniesz?
Trudno może mówić o miłości od pierwszego wejrzenia. To była... Rodzice wpadli na taki pomysł, że dobrze by było dla edukacji mojej, ogólnej edukacji mojej i mojego brata, żebyśmy potrafili zagrać cokolwiek na instrumentach. U mnie to był fortepian, u mojego brata to były skrzypce. No i chodziło o to, żeby właśnie podegrać do śpiewania kolęd na święta. No i skończyło się na tym, że mój brat jest teraz na studiach doktoranckich z muzykologii, a no ja też studiuję za granicą jeszcze, klawesyn i fortepian historyczny. No i na początku może nie jakoś bardzo to lubiłem, jednak z czasem się przekonywałem stopniowo. No i teraz nie wyobrażam sobie życia bez muzyki.
Ale przekonywałeś się do muzyki jako takiej, jako wyboru drogi na życie, czy do instrumentu, czy do pewnego takiego rygoru, który muzyka jednak narzuca, kiedy chce się zostać profesjonalnym muzykiem. Co powodowało u ciebie taki największy może dysonans, czy powód do mieszanych emocji związanych z muzyką i taką drogą?
No wiadomo, widziało się z znajomych, którzy biegają za piłką albo spędzają czas razem w podstawówce, w gimnazjum też. I no nie myślałem jeszcze, mając 10 czy 12 lat, o tym, że to będzie moja droga życiowa i też to nie był chyba czas poważnych decyzji.
Maćku, mówimy o rygorze, mówimy o podglądaniu znajomych i o dokonywaniu tych innych wyborów, ale powiedziałeś też coś takiego, że teraz już jest inaczej. Zastanawiam się w takim razie, który moment był przełomowy w tym, że zacząłeś to traktować poważnie. Czy to była twoja wewnętrzna potrzeba, czy to była kwestia na przykład sukcesów, które przyszły w trakcie twojej pracy?
To na pewno była kwestia sukcesów, no bo to są sukcesy też związane ściśle z prezentowaniem muzyki szerszej publiczności. To, jak wiadomo, jest cel działalności muzyków. Więc no i też w pewnym momencie już widziałem, że nie ma odwrotu chyba, bo pod koniec drugiego stopnia, zresztą już zainwestowało się tyle w tę naukę, że lepiej to kontynuować. Miałem nadzieję po prostu przez cały czas, że czekają mnie kolejne sukcesy i to mnie w jakiś sposób napędzało do dalszej pracy.
Ale to jest ambicja?
Być może, tak.
Mhm. Wiesz, pytam z ciekawości, bo zawsze z pewną zazdrością patrzę na ten rodzaj wyrzeczenia i wielu, wielu lat pracy. Faktycznie nie w momencie, kiedy zaczyna się studia i będąc już w miarę ukształtowaną osobą podejmuje się pewne decyzje, ale to jest jednak wiele procesów i podejrzewam też takich upadków, no bo trudno właśnie, tak jak powiedziałeś, dziecku zdecydować o swojej przyszłości, a jednak instrumenty i muzyka wymaga. Wymaga tego, żeby przyglądać się jej po prostu wieloletnio. Powiedz, ty miałeś takie momenty zawahania? Gdzieś pojawiały się w twojej głowie możliwe inne drogi?
Moment zawahania największy to był czas pandemii. To był też moment, kiedy wyjechałem na studia do Holandii. Zmieniłem środowisko i też nie znałem nikogo na miejscu, więc straciłem też w jakimś sensie kontakty w Polsce. To znaczy koncerty już nie pojawiały się tak często na mojej drodze. Właściwie 2 lata zupełnie bez koncertów w pewnym momencie. Więc no to był moment być może... No tak, to był moment zawahania. Nie miałem niestety żadnej alternatywy, nic nie przychodziło mi do głowy już w tym momencie, co mógłbym ze sobą zrobić, ale w pewnym momencie to się zmieniło, gdy podjąłem decyzję, że wezmę udział w konkursie klawesynowym w Brugi. No i to był prawie rok przygotowań. Nie robiłem nic poza ćwiczeniem, tak na dobrą sprawę. Więc no i wtedy, no tak, no i to przyniosło rezultat.
No właśnie, okazało, więc, no właśnie. A to był krótki czas przecież, kiedy w ogóle zdecydowałeś się na granie na klawesynie, prawda?
No to było 7 lat temu. Mhm. I główną inspiracją do tego było o dziwo nagranie wariacji goldbergowskich Glenna Goulda. Zakochałem się wtedy w Bachu, nie taką miłością, jaką go darzę teraz, ani w ogóle muzykę dawną. Natomiast, no tak, to był taki motor napędowy, by poznać lepiej te okoliczności wokół twórczości Bacha i właśnie instrumentarium też. No i tak zapisałem się na pierwszą lekcję klawesynu w szkole muzycznej i zakochałem się od pierwszego wejrzenia faktycznie, nie tak jak w fortepianie, w klawesynie. Już wiedziałem od pierwszej minuty, że to jest to. Co chcę robić. Tak.
Niektórzy mówią, że przyszła do nas moda na muzykę dawną. Masz takie poczucie, że coraz więcej osób wokół ciebie wybiera taki kierunek rozwoju czy poszukiwań?
Trudno mi powiedzieć na podstawie moich doświadczeń, bo w szkole muzycznej, do której uczęszczałem, byłem sam. Było kilka osób w klasie klawesynu, natomiast wśród moich rówieśników nie było nikogo, kto by interesował się muzyką dawno. W związku z tym nie było też dużej szansy na granie muzyki kameralnej. A jak już poszedłem na studia w Holandii, to tam już byli ludzie, którzy byli zainteresowani, więc nie znam ich przeszłości ani motywacji, tego, co ich skłoniło do wykonywania tej muzyki. Natomiast można mówić o modzie, dlatego że inicjatyw takich jak Misteria Paschalia właśnie jest, festiwali muzyki dawnej jest po prostu coraz więcej w Polsce.
A powiedz proszę, co jest dla ciebie takim elementem pociągającym w ogóle w muzyce dawnej? Ta tak zwana archeologia, to, że jednak wychodzi się być może ze swojej strefy komfortu, poszukuje, to nie jest do końca namacalne? Jak ty czujesz w ogóle opowieść o muzyce dawnej?
No wydaje mi się, że w samym klawesynie na pewno pociągające jest to, że to jest instrument stawiający wiele wyzwań. Taki, który nie daje właściwie nic od siebie, poza czasem piękniejszym, czasem nie aż tak pięknym brzmieniem. No i wszystko trzeba wypracować samemu. Mhm. Jednak nie jest to instrument tak... No nie chcę mówić, że fortepian jest łatwy, ale...
Teraz się zastanów.
Że na klawesynie 95% pracy może jest nad tym, żeby to brzmiało dobrze, żeby dźwięk był ładny i w jakiś sposób atrakcyjny dla publiczności.
No to tak, bo klawesyn w którymś momencie został w tyle, wyparty właśnie przez fortepian. Podobno nie dawał możliwości. A jak ty to oceniasz z perspektywy muzyka? Nie daje? Czy to jest właśnie to wymaganie? Czy to jest właśnie ta wysoko postawiona poprzeczka?
No moim zdaniem daje ogromne możliwości. Znaczy sam dźwięk jest, przynajmniej dla mnie, bardzo pociągający. Jest bardzo konkretny, ale też okrągły. No, nie, no trudno jest opisać ten dźwięk faktycznie, ale jest w nim coś takiego, co sprawia, że klawesynu mogę słuchać na pewno dłużej niż fortepianu.
No właśnie, to może jeżeli powiedziałeś o słuchaniu, bardzo często, kiedy rozmawia się o literaturze z pisarzami i pisarkami, oni mówią, że bez czytania innych, bez podglądania, bez wchodzenia w tworzone światy właśnie przez inne osoby, absolutnie nie ma pisania. Nie da się samodzielnie jakby stworzyć książki, jeśli nie mamy całej tej opowieści tworzonej przez innych. A jak jest z muzyką i właśnie z słuchaniem? To jest rodzaj podglądactwa, inspiracji, tego wchłaniania mistrzów, żeby znaleźć własną drogę. Czy ten język, który opisuje literaturę, można przenieść na język muzyki?
Wydaje mi się, że wchłanianie jest kluczowym słowem tutaj, dlatego że oczywiście mamy wszyscy pedagogów, którzy przekazują nam ogrom wiedzy na temat tego, jak grać na instrumencie. Natomiast to, że nagrania są ogólnodostępne, też pomaga nam być może znaleźć jakiś ideał, nasz ideał gry na instrumencie. I możemy nauczyć się pewnych rzeczy, które może niekoniecznie da się łatwo ubrać w słowa. I wydaje mi się, że nagrania odgrywają ogromną rolę w edukacji muzycznej. Mimo że często się słyszy w szkołach muzycznych, że właśnie nie słuchać zbyt dużo, żeby kierować się własnym intelektem, własną intuicją w wykonawstwie. Jednak wydaje mi się, że dobrze jest słuchać, dobrze jest też mieć, kształtować sobie świadomość tego, co inni ludzie robią i czerpać z tego, oczywiście. Mm-hmm.
Ale to jest pewna pokora do tego, co już zrobili inni, czy pewien rodzaj takich mocnych podstaw do tego, żeby poszukiwać? No bo zawsze jest ten element ludzki, swój. To takie trochę magiczna jest opowieść oczywiście o wykonawstwie, o instrumentalistach, o tym, jak czują. Ostatnio ktoś mi powiedział, że nie mogę negować, tu nie będę wymieniać, nie będę podpadać ludziom kompozytora X, bo być może nie znalazłaś swojego wykonania. No i to znaczy, że rola instrumentalistów współczesnych jest ogromna w tym, żeby przenieść jakąś opowieść sprzed lat do publiczności. Być może, oczywiście zgaduję, bo perspektyw może być bardzo dużo. Proszę, powiedziałeś o studiach za granicą i to jest też dla mnie dość nieszczególna sytuacja w świecie muzyki, ale szczególna, jeśli zastanawiam się nad tym, czego poszukujemy w takim razie poza Polską. Czy poszukujemy innych mistrzów i mistrzyń, czy w taki sposób się rozwijamy, jak ty podejmowałeś tę decyzję? Czym ona była spowodowana, że to był właśnie ten kierunek?
Wydaje mi się, że główną przyczyną zdawania na studia za granicą, konkretnie do uczelni w Hadze, do Królewskiego Konserwatorium, była taka, że mogłem tam uczyć się na najwyższym poziomie zarówno na klawesynie, jak i fortepianie historycznym. I teraz okazało się w międzyczasie, że w Polsce też są takie miejsca, natomiast wtedy po prostu nie miałem takiej świadomości i też zdawałem do konkretnych nauczycieli wtedy.
Czyli wciąż wybiera się mistrzów, wciąż poszukuje się tego kierunku, który... No bo to jest taka opowieść z początków XIX wieku, powiedzmy, że się wybiera te ośrodki muzyczne, które oferują coś więcej, albo po prostu tutaj nie ma możliwości. I wciąż się zastanawiam, czy Polska jest... w takim miejscu, że faktycznie ich nie oferuje, czy my wciąż mamy tę tendencję do patrzenia dalej, poza granicę? Czy to się utrzymuje po prostu w młodym pokoleniu muzyków?
Tak. No to jest chyba jakaś tendencja. Natomiast właśnie to życie muzyczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzykę dawną, się bardzo rozwinęło w ostatnich właśnie kilku latach nawet, więc...
To prawda.
Więc i Katowice, i Kraków być może są takimi ośrodkami, o jakich marzyłem kilka lat temu, wybierając studia.
Ale wiesz, to jest budujące, że w taki sposób to opisujesz i że w taki sposób możemy ten pejzaż muzyczny obserwować i obserwować te zmiany. Zastanawiam się nad odbiorem publiczności, ponieważ bardzo często jest taka opowieść, że jednak grupa ludzi, która jest skumulowana w salach i jest żądna muzyki, to jednak osoby w zaawansowanym wieku, powiedzmy. Chociaż bardzo często słyszy się, że jednak ta publiczność polska jest młoda, a przynajmniej zróżnicowana. Więc to chyba też napawa nadzieją, że idziemy w jakimś dobrym kierunku. Dobrze, proszę powiedz, co nas dzisiaj czeka na recitalu, bo państwo to od razu dopowiem i przypomnę, że będziecie mogli usłyszeć na antenie Radia Kraków Kultura Maćka Skrzyczkowskiego już za moment. Natomiast no właśnie, co przygotowałeś?
Będą to kompozycje czterech mistrzów, francuskich mistrzów muzyki klawesynowej, czy francuskich. Utwory są pisane w stylu francuskim. Froberger nie był Francuzem. Więc będzie tam Froberger, Chambonnier, Louis Couperin i d'Anglebert. To się może wydawać przypadkowy zbiór utworów, jednak one mi towarzyszą od długiego czasu i pamiętam je z początków edukacji klawesynowej, swojej gry na klawesynie, więc są we mnie głęboko zakorzenione. I też właśnie w takim program podobnie ułożony, on jest lekko zmodyfikowany względem tego, co już zdarzyło mi się grać kilka razy. On był często nazywany od tytułu Pawany, która jest w programie, L'Entretien de Dieu, czyli rozmowa bogów. No i w pewnym sensie jest to rozmowa bogów klawesynu i też program składa się z trzech suit i w dwóch z nich do utworów Louis Couperina dołączyłem utwory innych kompozytorów, żeby być może dać szansę publiczności sprawdzić dla samych siebie, jakie są podobieństwa między stylami tych kompozytorów. albo co ich różni właśnie.
Możesz podpowiedzieć, to jest ten moment, że możesz zostawić parę wskazówek do tego, w co się wsłuchiwać i jakie smaczki mogą się tam kryć, które publiczność może wychwycić, również ta niebędąca na miejscu w Pałacu Potockich.
Wolałbym to zostawić jednak dla publiczności.
No i proszę, no nie naciągnęłam, a tak się starałam, proszę Państwa, więc będę pamiętać jeszcze bardzo, bardzo długo, że tak się właśnie wydarzyło. A powiedz proszę, czy ty, bo mówisz o programie jako takim, który może się wydawać przypadkowy, ale też mówisz o swoim osobistym stosunku do takiej konstrukcji programu. Musi być element osobisty, żeby powiedzmy koncert był dobry?
Wydaje mi się, że w obecnych czasach to jest coś, co jest też przyciągające publiczność. To znaczy, że była jakaś koncepcja, która łączy te utwory ze sobą. Nie wiem koniecznie, czy osobisty związek z utworami. Być może trochę to wzbogaca interpretację utworu, ale chyba chodzi o tę myśl łączącą, myśl przewodnią programu, która musi być dobrze zobrazowana, dobrze wytłumaczona.
No właśnie, ale potrzebuje wytłumaczenia? Czy po prostu karmimy się opowieściami, bo lubimy opowieści?
Chyba lubimy opowieści. Że też nie należy do ludzi, którzy lubią mówić przed koncertami. Zawsze wychodziłem z założenia, że muzyka powinna mówić sama za siebie. Mhm. Natomiast widzę, że ludziom to się bardzo podoba. Zwłaszcza to jest właśnie być może moda, która przyszła w ostatnich kilku latach. Mhm. Nie tylko do Polski, ale
a powiedz, też... moda czy taka potrzeba trochę obniżenia progu wejścia? Bo bardzo często, kiedy rozmawiamy o muzyce klasycznej, czy w ogóle sięgamy po, powiedzmy, niepopularną, czy nierozrywkową, chociaż to też w cudzysłowie powinnam teraz wziąć muzykę, czy to jest taka sytuacja, w której opowiadający artysta, czy wprowadzający właśnie, zostawiający pewne tropy, daje wrażenie wprowadzenia do tego, co na chwilę nastąpi, być może swobodniejszego przemieszczania się na przykład, albo słuchania. Czy patrzyłeś na to w ten sposób, albo słyszałeś takie głosy?
No tak, dobrze jest być może nakierować publiczność faktycznie, dlatego że to, no tak, być może to obniża ten próg, o którym tutaj mówimy, ale no właśnie problemem jest to, że zwłaszcza muzyka dawna uchodzi w kontekście szerszym muzyki klasycznej jako coś bardziej elitarnego nawet. I wydaje mi się, że nie jest to zupełnie potrzebne, dlatego że tą muzyką można się cieszyć. Często ludzie mówią, że nie rozumieją muzyki danego kompozytora, dlatego jej nie słuchają, ale no wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli nie mówimy o muzyce, która jest pełna dysonansów, ale dysonans zawsze się rozwiązuje na konsonans, no to jest to muzyka po prostu przyjemna dla ucha. Mhm. I nie trzeba jej do końca rozumieć, żeby się nią cieszyć, tak mi się wydaje.
Mhm. A zmienia się to w momencie, kiedy jest się artystą? Czy wtedy absolutnie trzeba łapać myśl mistrza, myśl kompozytora, żeby przynieść coś publiczności w takim razie, co sprawi, że faktycznie poczujemy dreszcz? No bo czy wszystko możemy rozumieć? To jest trochę tak jak z pytaniami o poezję. Co poeta miał na myśli? Właśnie cały czas mam wrażenie, że gubimy w rozmowach o muzyce klasycznej pewną ulotność, pewne indywidualne podejście, umiejętności, możliwości, albo po prostu samo cieszenie się obcowania z muzyką. Czy ty jesteś konserwatywny na tej płaszczyźnie, czy właśnie dopuszczasz to, żeby absolutnie pogubić się w muzyce? Ale jeśli ona przyniesie jakikolwiek dreszcz, to znaczy, że już jesteśmy zwycięzcami.
Tak, oczywiście staram się analizować te utwory, które gram jak najgłębiej i interpretować je na wiele sposobów. Do może niekoniecznie każdej nuty, ale do każdej frazy spróbować podejść nieco inaczej w procesie ćwiczenia. Natomiast dobrze jest chyba czasem pozwolić sobie na tę odrobinę swobody i może no niekoniecznie niedoćwiczenie czegoś, ale właśnie zdanie się na potrzeby chwili, na to, jak nam się w danym momencie spodoba zagranie jakiejś frazy w ten czy inny sposób.
A jest miejsce na szaleństwo w muzyce dawnej?
Wydaje mi się, że jest. To jest muzyka tak samo przepełniona emocjami, jeżeli nie bardziej niż muzyka romantyczna chociażby.
Mhm. Czego szukasz, powiedz, w swojej ścieżce rozwoju, w ścieżce kariery, w koncertach? Co ci daje taki największy trigger do działania, do dalszego rozwoju?
No, miłe słowa ludzi, którzy przychodzą słuchać koncertów. Myślę, że to jest chyba najistotniejsze. Bardzo mi zależy po prostu na tym, żeby publiczność była zawsze zadowolona i to jest, jeżeli jest, to jest to dla mnie rodzaj największego wyróżnienia.
Jest ta sławna wymiana energii. Ty czujesz energię ludzi, kiedy grasz, czy jesteś absolutnie jakby w swoim świecie, dopiero później dopuszczasz te być może ścianę emocji, która się buduje w publiczności?
Raczej czuję to połączenie od początku.
Proszę, jak zwierzę sceniczne, Maćku, mogłabym powiedzieć. Jeżeli tak, wiesz, no są osoby, które absolutnie nie chcą, które boją się, wiesz, wielkich przestrzeni, ludzi. Być może są spektakularnymi artystami i muzykami, a jednak coś ich blokuje. Ty jednak ewidentnie mówisz o tym, że potrzebujesz tej drugiej strony, że to jest istota, jak rozumiem.
No tak, to jest ta druga strona powoduje, że gram dużo lepiej niż gdy ćwiczę. Po prostu, no tak, czasami odsłuchuję nagrań z koncertu, jestem zdziwiony niektórymi swoimi decyzjami, ale no wiem, że to jest jakiś rodzaj otwarcia się na nowe możliwości, które po prostu nie następuje w innych sytuacjach.
Bywa, że jesteś zaskoczony tym, co zrobiłeś na koncercie?
Bywa, tak.
Ale to są takie plusiki, czy jesteś zdegustowany tym, na co sobie pozwoliłeś?
Jestem czasem zdegustowany, czasem myślę, że to jest za dużo, natomiast to, co mi się bardzo spodobało, odnotowuję sobie w nutach i próbuję tak robić na przyszłość. Mm-hmm.
A kogo słuchasz?
No bardzo wielu muzyków. Jeżeli chodzi o klawesynistów, no to moją pierwszą inspiracją był Władysław Kłosiewicz. No i on też, pobierałem u niego lekcje od czasu do czasu i to moim zdaniem niesamowita postać. Jeden z wybitniejszych muzyków, jakich poznałem, jakich kiedykolwiek słyszałem. No potem był Gustav Leonhardt, z racji, że to jest ta szkoła holenderska muzyki dawnej, też poszedłem na studia do Holandii, więc to było jakieś wejście w ten świat. A potem pojawili się francuscy muzycy, Pierantajski, Psempe, Jean Rondeau.
Zawsze ta Francja, mam wrażenie, musi się wkraść w którymś momencie.
No tak.
No tak. Maćku, nie wiem, czy życzyć ci wspaniałego recitalu, bo myślę, że absolutnie będziemy wszyscy zachwyceni tym, co zrobisz. Państwa koniecznie zapraszam, żeby zostali z nami. Maćku, powiedz, przyjmijmy taki okres 15 lat, gdybyśmy się spotkali, wyobraźmy sobie, że spotykamy się znów na Misteriach Paskaliach w Pałacu Potockich za 15 lat. O czym chciałbyś, żebyśmy wtedy porozmawiali? Gdzie chciałbyś być? Co chciałbyś robić?
Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o muzyce, na pewno. To znaczy... no tak, no trudno powiedzieć. Też nie zastanawiałem się nad tym, co będzie za 15 lat. Rzeczy postępują teraz na tyle szybko, że trudno mi przewidzieć, co będzie za rok.
To prawda.
Więc no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że spotkamy się za te 15 lat.
No właśnie, trzymajmy się tego, że mamy perspektywę 15-letnią, którą sobie sama teraz ustawiłam, ale mamy to nagrane, więc jest szansa, że zostaniesz wywołany za te 15 lat, żeby znowu porozmawiać. Proszę Państwa, Maciej Skrzyczkowski był moim i Państwa gościem. O 15:00 recital, który będziemy transmitować dla Państwa w Radiu Kraków Kultura wprost z Pałacu Potockich. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura.
Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.